Jesteśmy na świeżo po gali rozpoczęcia American Film Festival. Sam festiwal rozpoczął film wielkiego, legendarnego Jima Jarmusza, czyli Father, Mother, Sister, Brother. I ty, Mateuszu, miałeś okazję zmierzyć się z tym filmem. Ja niestety, pożalę się tutaj na antenie, nie udało mi się. Przegrałem z czasem i z głodną widownią, która walczyła po prostu o te miejsca do samego
końca. Tak, czyli ten omawiany przez nas wielokrotnie system rezerwacji, czy to na Nowych Horyzontach, czy na American Film Festival. Faktycznie on przyprawia omdłości. Nieraz, jeżeli nie uda ci się wklikać. Mi się nie udało wklikać, ale jeszcze były pojedyncze bilety do kupienia, więc kupiłem sobie taki pojedynczy bilet. Zanim przejdziemy do Jima Jarmusza, to chciałbym serdecznie pozdrowić prezesa, sponsora American Film Festival, czyli Tauron, ponieważ wydaje mi się, że jego przemowa była fenomenalna. Powiedział na samym początku, że jest stremowany, po czym zakończył swoje kilkuminutowe przemówienie przerwane oklaskami, wyrzuceniem kartek z przemową do góry, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę... Tak się tworzy kino, tak się tworzy swoją historię.
Ale... Słyszałem, że pana Romana Gutka zabrakło.
Tak, zabrakło pana Romana Gutka. Czy tą całą galę prowadzili Ula Śniegowska oraz Błażej Hrabkowicz. Była ona krótka, więc wydaje mi się, że na tym możemy jakby poprzestać. Natomiast przechodząc już do Jima Jarmusza, jak sobie myślimy o American Film Festival, no to czyli o takim święcie kina alternatywnego, no to wydaje się, że to jest idealny twórca, idealny film na to, żeby rozpocząć ten festiwal. Film Father, Mother, Sister, Brother to jest film, który premierę miał na tegorocznym festiwalu w Wenecji i na tym festiwalu w Wenecji dostał Złotego Lwa, czyli najwyższą nagrodę na tym festiwalu. No i to spotkało się od razu z niemałą krytyką ze strony czy to krytyków, czy to publiczności. Film ten opowiada trzy historie. W pierwszej noweli taką centralną postacią jest ojciec, tutaj Tom Waits, czyli znany aktor, znany muzyk. Do tego właśnie ojca przyjeżdża dwójka dzieci, Adam Driver, czyli Jeff, oraz Majim Bialik, czyli Emily. Adama Drivera nie musimy przedstawiać, Majim Bialik to jest ta dziewczyna, która grała w Teorii Wielkiego Podrywu, jeżeli nie możecie sobie skojarzyć jej w ten sposób. No i więc to rodzeństwo przyjeżdża do ojca, no i właściwie ta fabuła powoli się rozkręca, a właściwie nie rozkręca, bo jak to na Jima Jarmusza przystało, jest to bardzo powoli poprowadzona historia z takimi niuansami, czyli pokazanie na przykład książki Noa Chomskiego, pokazanie na przykład Rolexa, jakimiś takimi widoczkami, czy to fotela bujanego, który pięknie nam prezentuje, jeżeli się oczywiście na nim siedzi, prezentuje widok zza okna. No i to wszystko jest owiane takim taką cringe'ową sytuacją, spowodowaną tym, że widać, że ta rodzina nie jest za bardzo zżyta, więc te wszystkie wizyty, które są przeprowadzane, są takie troszkę wymuszone. I praktycznie cały ten film polega właśnie na tym, że Jim Jarmusch nam pokazuje, że troszkę nie doceniamy tego, co właściwie mamy i tych relacji rodzinnych, które są tak ważne. Za życia często nie potrafimy docenić, natomiast po śmierci mamy jakąś taką dziwną nostalgię, która nas przy tych bliskich trzyma.
Wszystko to brzmi na papierze idealnie. Wszyscy dobrze pamiętamy takie filmy jak chociażby Patterson, czyli no Jim Jarmusch nie musi nic udowadniać. On jest wielkim filmowcem i ma już w swoim dorobku kilka naprawdę kultowych dzieł.
Tak, dokładnie tak. I wydaje mi się, że właśnie ten Jim Jarmusch jest tutaj bardzo mocno naznaczony. Opowiem jeszcze o pozostałych dwóch historiach w tym wejściu. Druga historia jest właściwie odbiciem lustrzanym pierwszej historii, tylko że nie mamy tutaj do czynienia z ojcem, tylko z matką graną przez Charlotte Rampling. No i do niej przyjeżdża dwójka córek, czyli Vicky Krieps, i Kate Blanchett, więc po prostu fenomenalna obsada. No i podobnie jak mamy tutaj do czynienia z tym, że te trzy postacie wiodą troszkę inne właściwie rzeczywistości, inne życia, no i łączą się tylko w pewnych momentach, a właściwie raz do roku na tą słynną herbatkę Cup of Tea z smakołykami z sąsiedniej cukierni, więc to tak wygląda ta druga historia. No i trzecia historia to jest historia rodzeństwa, czyli Sister Brother. I tutaj mamy do czynienia ze Sky, czyli Indią Moore, i Billim, czyli Luca Sabatem, którzy po śmierci swoich rodziców oddają mieszkanie, w którym właśnie ci, paryskie mieszkanie, w którym właśnie ci rodzice mieszkali. Więc to nam wszystko daje jedną tezę, ale o tej tezie porozmawiamy sobie już za chwilę.
Wracamy do tematu filmu Father, Mother, Sister, Brother w reżyserii Jima Jarmusza, który to widzowie American Film Festival mieli okazję wczoraj obejrzeć w ramach gali rozpoczęcia tegoż festiwalu. Jim Jarmusz, jak już wspomnieliśmy, został nagrodzony za ten film Złotym Lwem w Wenecji i udzielając wywiadu powiedział on pewne słowa, które pozwolę sobie zacytować. To w pewnym sensie zaprzeczenie kina akcji. Jego wyciszony styl został świadomie ukształtowany po to, by pozwolić widzowi dostrzec drobne szczegóły. Czy podejrzewam, że faktycznie znając Jarmusza,
wiesz,
to widać,
co?
Słuchać
dokładnie.
I czuć.
No bo jeżeli sobie pomyślisz o Jarmuszu, no to jaki film przychodzi ci na myśl? Taka pierwsze skojarzenie.
Kawa i papierosy, myślę.
Czyli film, który dzieje się w jednym pomieszczeniu, który polega tylko i wyłącznie na rozmowie. Mi przychodzi właściwie Patterson, bo to jest chyba jakiś film, który albo Noc na ziemi, ale dwa filmy, które właściwie są bardzo spokojne. No i to jest film Jima, to jest typowy film właśnie Jima Jarmusza. Tutaj jakby nie odbiegamy za bardzo od tej jego konwencji, albo od tego jego stylu. Mamy to, co powiedziałem, że to są trzy różne historie, dzielące się w trzech różnych miastach, bo to mamy jakieś przedmieścia Ameryki, mamy Dublin i mamy Paryż, ale Jim Jarmusch chce nam pokazać, że właściwie ta teza jest symboliczna, jest jednoznaczna dla każdej rodziny. To, co powiedziałem w pierwszym wejściu, że mamy sytuację, że za życia właściwie te relacje rodzinne często są dosyć wymuszone. Wydaje mi się, że wiele osób przeżywa coś takiego, że jak na przykład jedziemy na święta, to często nie mamy o czym rozmawiać z rodzicami. Oczywiście trzeba nad tym pracować, to jest jakby relacja, która wymaga nieustannej pracy. Natomiast właśnie Jimmy Jones pokazuje, że dopiero po śmierci możemy jakby zatęsknić i ta melancholia jednak wjeżdża dosyć mocno w nasze życie. Tak, więc mamy trzy różne historie i teraz zadaniem reżysera na pewno na tym etapie było to, jak te historie mają ze sobą nie tyle się połączyć, co mieć punkty wspólne, aby widz pomyślał, okej, czyli to jest uniwersalna historia. I tutaj Jim Jarmusch używa zabiegu, który wielu reżyserów zrobiłoby to na takim w takiej formie podświadomości, czyli dałoby jakieś takie małe elementy, o których by nawet nie wspominało w scenariuszu. Natomiast Jim Jarmusch bierze tutaj na przykład szklankę wody, albo samą wodę samą w sobie i w każdej z tych trzech historii ta woda się pojawia. Podobnie jest z Rolexem. Rolex też pojawia się w każdej z tych trzech historii i to też pokazuje, i podobnie też jest właśnie z deskorolkarzami, którzy też pojawiają się w każdej z trzech historii. I to pokazuje właśnie, że ta historia, którą on chce opowiedzieć, jest uniwersalna, bez względu na to, w którym miejscu na ziemi się znajdujemy, podobnie właśnie w filmie Noc na ziemi z 1991 roku.
Po festiwalu, przeglądając różnego rodzaju opinie po pokazie filmu wczorajszym, opinie były raczej dość jednoznacznie negatywne i wspomniałeś tutaj może o tej trochę, nazwijmy to, toporności reżyserskiej. Czy myślisz, że Jim Jarmusch stracił to coś? Czy dalej widać tam tego starego, dobrego Jima?
Znaczy, wydaje mi się, że większość reżyserów, trzymając się swojego stylu, może w jakiś tam sposób popaść w taką sztampę. I trochę Jim Jarmusch jednak działa na tej zasadzie, że po prostu używa tych swoich starych sztuczek i liczy, że one zagrają. One czasami grają, czasami nie grają. To nie jest wybitny film Jima Jarmusza. Zdecydowanie dalej mu do tych właśnie filmów, o których powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast jest w tym filmie coś fajnego, bo nie wiem, czy to jest kwestia muzyki, która oczywiście też jest bardzo fajnie wpleciona. Jest tam na przykład utwór Dusty Springfield z Spooky, jest tam Velvet Underground, więc ta ścieżka dźwiękowa jest bardzo, bardzo fajna, ale ten film też robi coś takiego, że się otula w jakiś sposób. I tak jak rok temu Złoty Lew dla Almodovara za W pokoju obok, wydaje mi się, że był pomyłką, tak tutaj oczywiście Jim Jarmusch nie wiem, czy zasłużył tego Złotego Lwa, ale wydaje mi się, że jest to w jakiś tam sposób wybór bardziej uzasadniony. Nie mówię tutaj, że to jest film wybitny i wydaje mi się, że na tym festiwalu zobaczymy zdecydowanie lepsze filmy, które będą miały premierę tutaj. Natomiast jest to film do obejrzenia dla takich, zwłaszcza dla fanów Jima Jarmusza i wydaje mi się, że oni sobie tutaj znajdą poletko, na którym będą mogli się rozsiąść i sobie i się zatopić w tym filmie.
Myślę, że wiele z nas osób, które kocha w jakimś stopniu kino, ma ogromną słabość do Jima Jarmusza i często jego filmografia była ważna dla nas wszystkich.
Tak, wiesz co, i jeszcze jedna rzecz. Największy zarzut, wydaje mi się, to zarzut do drugiej noweli, bo mając do dyspozycji Charlotte Rampling, Kate Blanchett i Vicky Krieps, ta historia wyszła chyba najgorzej, a mając taki potencjał aktorski, no to wydaje mi się, że można było wycisnąć zdecydowanie więcej z tej historii. Więc to wydaje mi się największym zarzutem do do Jarmusza.
Do Almodovara też może mieć sporo zarzutów, zwłaszcza po jego ostatnim filmie, który mówiąc dość łagodnie, nie był najlepszy. No więc właśnie, wszyscy mamy słabość do Jima, także myślę, że ten Złoty Lew nie wywoła aż takiej kontrowersji jak zeszłoroczny dla właśnie Pedro Almodovara za film W pokoju obok. Myślę, że dobrze, że Jim Jarmusch dostał tą nagrodę, jest to taka swego rodzaju kropka nad i w jego całej filmografii.
Możliwe, że tak, więc jakby tutaj jakichś większych zarzutów nie ma. No dobrze, to za chwilkę sobie porozmawiamy o twoich filmach, czyli o Rocky Horror Picture Show oraz Na przedmieściach. Wracamy do pełnej kultury, wracamy do American Film Festival, a to w związku z tym, że Szymonie, byłeś wczoraj na dwóch filmach. Pierwszy z tych filmów to film Na przedmieściach w reżyserii Richarda Linklatera. To jest film no już trochę ma lat, bo 29 w tym roku kończy. Jest to historia, wydaje mi się, bardzo linklaterowska. Ja tego filmu nie widziałem, dlatego oddam ci tutaj głos. Zacznijmy może od tego, jak wyglądał styl Linklatera w latach 90.
No właśnie, powiedziałeś, że to jest historia typowo linklaterowska i faktycznie czuć to w całym filmie, że Linklater czuje się super swobodnie w tej formie. Może bym się pokusił o stwierdzenie, że momentami jest to takie quasi-dokumentalne, po prostu przebywamy sobie z bohaterami, którzy spłycając temat tylko ze sobą rozmawiają, tylko i aż ze sobą rozmawiają i możemy im towarzyszyć w tych rozmowach. Film Na przedmieściach, bo o tym filmie mowa, skupia się na 20-parolatkach, osobach z pokolenia X, które to są albo świeżo po zakończeniu liceum, albo już zaczynają studiować bądź pracować. Tutaj każdy z tych bohaterów jest trochę w innej sytuacji życiowej, zwłaszcza bohater imieniem Pony, do czego zaraz przejdziemy. I z racji tego, że jak sam tytuł sugeruje, mieszkają oni na przedmieściach, czyli nie w jakiejś dużej metropolii, nie mają oni stricte w swoim mieście takich miejsc spotkań dla młodzieży i cały swój wolny czas spędzają na opuszczonych parkingach, gdzie po prostu rozmawiają ze sobą i dywagują na temat przyszłości, filozofują, wykupiają się. To, co bardzo mnie urzekło w tym filmie, to właśnie ten kontrast. To znaczy, on ma charakter mocno komediowy, ci bohaterowie sobie ciągle docinają, padają jakieś głupkowate żarty, taki bardzo prostacki humor. Aczkolwiek całość jest naprawdę podszyta takim smutkiem, melancholią. To znaczy, czuć, że ci młodzi ludzie nie do końca jeszcze wiedzą, co czeka ich w tym życiu, nie wiedzą, czego się spodziewać i naprawdę obawiają się tej przyszłości. I myślę, że dla mnie, jako dla młodego człowieka, było to bardzo oczyszczający seans. Mogłem się przejrzeć w tych bohaterach i znaleźć w nich siebie, czy też moje własne rozterki. Na pewno jestem zachwycony, że to był mój film otwarcia festiwalu. Długo nie mogłem znieść tego braku zarezerwowania miejsca na galę otwarcia.
Miałeś FOMO.
Dokładnie. Aczkolwiek jak tylko zobaczyłem pierwsze 10 minut, to po prostu zostałem pochłonięty całkowicie. Czemu oczywiście pomógł fakt, że film był pokazywany z taśmy 35 mm?
No właśnie, wiesz co, to opowiedzmy troszkę o tej taśmie 35 mm. Ja widziałem kilka filmów puszczonych właśnie z taśmy i przede wszystkim ciężko się czasem przyzwyczaić, bo ta materiał, ta projekcja często drga.
Dokładnie.
I to jest takie, no i oczywiście teraz w erze tego, że mamy wszystko takie wygładzone, no to jest dosyć dosyć nieprzyjemnym na samym początku w odbiorze.
Ta taśma też była mocno zajechana, to znaczy występowały jakieś defekty, takie czarne paski charakterystyczne dla troszkę podniszczonej taśmy, ale wiesz co, myślę, że to jest trochę tak jak słuchaniem muzyki z gramofonu na płytach winylowych, to znaczy oczywiście, że czasami ten winyl może być w jakimś miejscu porysowany, się zatnie, słychać na początku to charakterystyczne dla tych płyt trzeszczenie, ale jednak człowiek bardziej docenia wtedy odebieraną muzykę, bo ma wrażenie, że to jest domyślna forma, na jakiej powinien słuchać tej muzyki. Trochę miałem też właśnie wczoraj z filmem Linklatera, czułem się, że oglądam ten film w takich warunkach, w jakich powinienem, na dużym ekranie, w sali wypełnionej po brzegach, ludźmi po prostu, którzy kochają kino i cieszą się razem ze mną z tego seansu i faktycznie to wszystko
no
miało
tak,
niesamowity
czuć
klimat.
Życie, nie? I czuć życie faktycznie w tej taśmie. Film na przedmieściach do obejrzenia jeszcze we wtorek 11 listopada o godzinie 16, także zachęcamy. A za chwilkę porozmawiamy sobie jeszcze o jednym filmie, czyli o Rocky Horror Picture. Show. No to jedziemy dalej przez te amerykańskie przedmieścia. Teraz mamy Rocky Horror Picture Show, czyli film, właściwie już film legenda, obchodzący 50 lat w tym roku. Film Jima Sharmana. Jest to musical zahaczający właściwie o kulturę lat 70., czyli moców, czyli coś, co się działo i w Stanach, i wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii, czyli o tych wszystkich ruchach, które już zaczynały takie też, wydaje mi się, że ruchy LGBT, trans i to, co później, z czym mieliśmy później do czynienia. Ale dobrze, to Szymonie, opowiedz, o czym w ogóle ten film jest i jak go się ogląda po 50 latach.
Właśnie, jak go się ogląda po 50 latach. Ja miałem niesamowite przeżycie, niesamowity kontrast, ponieważ poprzedni film, o którym rozmawialiśmy na przedmieściach, i Rocky Horror Picture Show pokazywane były w tej samej sali, tak więc musiałem wyjść z sali po to, żeby jeszcze raz do niej wejść, no ale...
Ale spotkałem się na schodach i byłeś gdzieś w ogóle...
No właśnie, już ta kolejka była...
Na końcu kolejki.
Kolejka była zabójcza i po prostu ten kontrast, jak wcześniej rozmawialiśmy o na przedmieściach, gdzie wspominałem troszkę o tych elementach melancholii, strachu przed przyszłością, i tutaj wjeżdża Jim Sharman i po prostu serwuje nam jazdę bez trzymanki. Co prawda ja nie byłem aż tak zszokowany, ponieważ już widziałem ten film, więc wiedziałem, o co tutaj chodzi i czego się spodziewać. Aczkolwiek przejażdżka rollercoasterem i za pierwszym, i za drugim razem jest fajna, także to był na pewno niezapomniany seans, zwłaszcza, że wcześniej oglądałem go w dosyć trefnych warunkach. Teraz zobaczyć ten film na wielkim ekranie w sali 9 w kinie Nowe Horyzonty to było zupełnie inne doświadczenie i bardzo się cieszę, że mogłem tego doświadczyć. No więc właśnie, o czym jest ten film? Jest to przede wszystkim musical i to musical pełną gębą, to znaczy szczególnie w współczesnym kinie wychodzi masa musicali, która trochę się wstydzi bycia musicalem, takie mam wrażenie. Tutaj ten musical słychać, widać i czuć. I faktycznie fabuła jest dosyć... Ciężko w ogóle skupiać się na fabule w tym filmie, to jest po prostu jazda bez trzymanki, jak wcześniej wspomniałem.
No to jest... Logline brzmi tak. Młodym narzeczonym psuje się auto na pustkowiu, trafiają do zamku szalonego naukowca.
No i w sumie na tym by można było skończyć, jedynie warto byłoby wspomnieć, że tym naukowcem, czyli Frankiem Enfurterem, jest fenomenalny Tim Curry. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to kojarzy tą kreację, który tutaj, czerpiąc z kultury drag queen, niesamowicie wpisał się w rolę
Tima Curry'ego. Możemy kojarzyć również z Kevina samego w Nowym Jorku. To jest pan, który pracuje w hotelu.
Dokładnie, więc tutaj ten wachlarz ról jest niezwykle zróżnicowany. I jedyne, co bym dodał do tego opisu fabuły, to, że właśnie Frank, jako że jest naukowcem i mieszka w opuszczonym zamku, gdzie ma strasznego lokaja i generalnie całą obsługę zamku upiorną, oczywiście jest w końcu horror w nazwie, on pracuje nad swoim wynalazkiem, to znaczy tworzy sobie kochanka idealnego, umięśnionego mężczyznę, który ma mu służyć i być tylko dla niego. Tam zachodzi pewne komplikacje, zwłaszcza ten kontrast tej wybrzmiewa, gdzie mamy ekscentrycznego doktora Franka i całą jego ekipę, a to takich niewinnych, świeżych narzeczonych, którzy na początku troszkę są tacy zdziwieni, troszkę zniesmaczeni tym, co widzą, ale czuć taki błysk w oku, że trochę ich to kręci i później już całkowicie się w tym zatracają, w tym świecie. I faktycznie przez 140 minut czasu ekranowego obserwujemy niesamowite piosenki, oczywiście w stylu rockowym, jak nawiązując do czego nawiązuje tytuł, jak to jest oczywiste, oraz niesamowitą scenografię. Naprawdę ta scenografia budzi piorunujące wrażenie. Masa nawiązania, masa miłości do horrorów klasy B, do takiej estetyki kampowej, czy to w ogóle filmów science fiction, monster movies, chociaż mamy bardzo fajne, delikatne nawiązanie do King Konga, co ciekawe. Więc jest tutaj masa. Po prostu myślę, że dla osób, które kochają w kinie camp, kochają trochę kiczowatość, to po prostu jest must see, to jest trochę takie Avengers po prostu dla takiej osoby, która kocha właśnie tego typu elementy w kinie.
Ale wiesz, jak to jest z niektórymi filmami, zwłaszcza z takimi bardzo odważnymi, one z czasem często trącą myszką. Czy tak też jest w przypadku tego filmu?
Absolutnie nie. Co prawda, z racji, że już miałem okazję ten film oglądać po raz drugi, także już wiedziałem, co będzie po kolei i jak ten film przebiega, to mogłem nieco bardziej skupić się na detalach. Może w dwóch czy trzech miejscach wyłapałem trochę naleciałości czasu, że w obecnym społeczeństwie inaczej podchodzimy do pewnych tematów i inaczej byśmy pewne rzeczy nazwali, się przedstawili, ale aczkolwiek to są takie detale i film w żadnym stopniu nie jest obraźliwy, jest wręcz jest kultowy w wspomnianych przez ciebie środowiskach, także absolutnie nie. I zarówno warstwa wizualna nie zestarzała się, zresztą ciężko, aby warstwa wizualna, która oparta jest na kiczu i kampie i na tym, że z założenia wygląda głupkowato, ciężko, żeby się zestarzała. To zawsze będzie świeże i absolutnie ten film można i obejrzeć po 50 latach i za kolejne 50 po 100 latach. Myślę, że ten film zawsze będzie żył i będzie kultowy.
Miejmy nadzieję, że będziemy mieć możliwość jeszcze oglądania tego filmu za 50 lat. Rocky Horror Picture Show do obejrzenia jeszcze w poniedziałek 10 listopada o godzinie 21.45. Biletów już nie ma, ale zawsze możecie się ustawić w kolejce Open Ticket. Serdecznie polecam, bo naprawdę warto i nawet na ostatnią chwilę można się wbić najbardziej na najbardziej oblegane seanse.